polskich jaskiniach można spotkać m.in. lisy, borsuki, nietoperze i ćmy jaskiniowe. I oczywiście pająki, szczególnie takie dwa. Łukasza Pająka i jego syna Franka. Mieliście jakieś niebezpieczne spotkania podczas waszych eksploracji?
Jeśli chodzi o zwierzęta, to myślę, że nie, jeszcze nie widzieliśmy nigdy jakby w samej jaskini.
A jeżeli chodzi nie o zwierzęta, to mieliście jakieś niebezpieczne spotkania?
Znaczy spotkań, to ojciec ma z reguły większe problemy. Bo, tak. Bo Franek przemknie...
Gdzie ciągnie syna, tak?
Tak, bo są takie kategorie w jaskiniach jak zaciski. Zaciski 1, czyli dość łatwy, zacisk 2, no i zacisk 3. To bywa czasami taki zacisk ekstremalny.
Czyli to są bardzo wąskie szczeliny po prostu.
Bardzo wąskie szczeliny, czasami no, głowa
nawet
wchodzi
nawet są zaciski
na
4.
No, bywają też
ja
takie.
Ja gdzieś właśnie czytałam, że są takie zaciski. One się chyba nazywają lux, że trzeba je pokonywać na...
Wdechu.
Albo, no, tak,
Na wydechu, to odwrotnie, tak, na wydechu.
No to na szczęście jeszcze takowe się nie trafiły, jeszcze...
Nie, ale w paru jaskiniach tacie już, jakby to powiedzieć, tak biło mocno serce i bardziej chodzi, myślę, że o kamień, strop, bo w niektórych jaskiniach strop jest taki niezbyt stabilny. I mogą się zawalić spore głazy.
Aha, i ta świadomość tego, że coś się...
I ta świadomość, tak, ale to jest naprawdę mało prawdopodobne, żeby to się akurat...
Jest na to podobna szansa jak w graniu w totolotka.
No powiedzmy. Ale ojciec oczywiście wszystko to jakby w głowie sobie układa i to są takie sytuacje stresujące
dla
mnie.
Nie no, ty musisz być chyba jednak tym głosem rozsądku w tym
powiedz,
duecie.
Kiedy można iść dalej, kiedy trzeba się wycofać.
A mieliście właśnie takie czerwone światło, które ci kazało zawrócić?
Tak, parę razy już myślę, że w niektórych jaskiniach było tak.
Tak.
I że zrezygnowaliście z dalszej penetracji.
Zrezygnowaliśmy, potem
a
do
dlaczego?
Tej jaskini wracaliśmy następnym razem. Bywają, wiesz, to takie dni, nie
głównie
wiem,
też czasami...
czy to zmęczenie tygodniem, czy ogólnie słabszy dzień, że coś świadomość podpowiada nie tym razem, odpuść.
Ale też głównie czasem takiego. Po prostu stropu, bo czasem jest tak wąsko i jeszcze kamienie wiszące i możesz o nie zahaczyć.
Można
o nie
zahaczyć.
Czyli po prostu głos rozsądku wtedy dochodzi.
Tak, i na przykład po jakimś czasie wracamy i próbujemy drugi raz, więc bywają takie momenty. Choć jak mówię, no to są z reguły te jaskinie, tu mowa bardziej o jaskiniach takich typu grawitacyjnego, które są w Beskidach, które właśnie na szczelinach powstawały na przesuwaniu.
Albo w pieninach
na przykład. Natomiast te nasze jurajskie są z reguły, prawda, one
dosyć
są...
bezpieczne.
Tak, one są procesom krasowym były poddawane, więc jakby woda wypukiwała te korytarze, więc tam jest bezpiecznie. Są takie piękne, meandrujące rury. Natomiast mowa tu bardziej o tych beskidzkich, gdzie faktycznie jak w Tetrisie, czy w Dominie te głazy, takie różne dziwne
są
mają...
Są poukładane jak klocki.
Jak klocki. I jak ojciec na to czasami patrzy, to mówi nie, ja wiem, żebyś tam chciał iść, ale nie tym razem, kolego. Będziesz mieć 18 lat, będziesz sam za siebie odpowiedzialny, to tym razie z chłopakami robić.
Będę miał kartę grotuazy.
O, będziesz mieć kartę
grotuazy.
Właśnie. Bo to
no
też
właśnie.
Jest marzenie syna właśnie, że jak skończy 17 lat, chce zapisać na ten profesjonalny kurs
Polskiego Związku Alpinistycznego. Tam tak można jest. Właśnie zrobić kartę Taternika i ona umożliwia eksplorację jaskiń, głównie tych tatrzańskich, tak. Które są właśnie niedostępne dla
i to jest taki jeden z najtrudniejszych w ogóle kursów do skończenia.
A ile można mieć lat? Bo może
bodajże 17.
17.
Chyba tak.
I trwa rok. Jest bardzo dużo wyjazdów, głównie w Tatry też, do tak. jaskiń tatrzańskich.
I to jest właśnie marzenie syna i pewnie zrealizuje.
On jest na to skazany, coś czuję.
Mam nadzieję, że będzie potem ojca tam zabierać do tych takich studni głębokich tatrzańskich.
Słuchajcie, tak. Jak należy przygotować się do wędrówki po jaskini?
Na pewno najważniejsza rzecz w jaskiniach, no to mieć kask i dobre światło.
Tak, to jest podstawa.
Źródło światła, ale podstawa. No właśnie, bo dzisiaj jak myślimy źródło światła, no to wiecie, wyciągamy smartfona, latareczka i do przodu, ale...
Nie, przede wszystkim musi być tak, chociaż ta jedna latarka zapasowa, bo różnie bywa. Najlepiej ta główna czołówka, żeby była wodoodporna, bo w tych jaskiniach też bywa, że
i
nam
na
czasami
kasku.
Coś kapie. Bywają no tak. takie deszcze jaskiniowe, też tam może to spotkać. No i tu chodzi o te luksy, żeby tych luksów było na tyle dużo,
czyli
żeby...
Czyli też ultra wąskie szczeliny, tak?
Tak, żeby ona nam te kilka metrów ładnie oświetlała, żebyśmy właśnie widzieli, o, proszę, dziura, musimy ją ominąć, obejść, przeskoczyć. To jest bardzo ważne. strój oczywiście taki, nazwijmy to jaskiniowy, czyli jakieś spodnie ortalionowe czy kurtka.
Nie garnitur.
Nie, nie, choć można by.
Raz mi... A buty najlepiej też niby do jaskiń, najlepsze są w sumie kalosze.
Tak, choć raz mi się zdarzyło w koszuli być, bo po prostu napatoczyła się nam dziura, mówię, nie odpuścimy, ładuje się tata tak, jak jest. Natomiast byłem w koszuli, w dżinsach, potem pralka płakała tylko, jak musiała się tym zająć.
Jak widziała.
Jak widziała.
Ile macie takich źródeł światła? Ile macie latarek? Bo jeszcze czołówki do tego.
Razem może z trzy.
Z trzy, tak. To jest taki podstawowy, mały plecak, bo tam właściwie plecak zawsze zostawiamy gdzieś w jakimś przedsionku albo przed jaskinią, no bo to jednak utrudnia tam
penetrację,
eksplorację tych jaskiń. I właściwie tak, no i kalosze. I potem oczywiście na zmianę te wszystkie ubrania trzeba mieć ze sobą, no bo jak nas ludzie czasami widzą wychodzących z jaskini, no to wygląda to komicznie troszeczkę, bo są tak czasem jaskinie...
Błotne,
że jesteśmy cali brązowi. Cali. No, więc to po prostu trzeba potem szlaufem najpierw...
Od parzyw do głowy.
Dokładnie, tak. No bo jak się czołga człowiek w błocie, to i buzia i wszystko, no. Więc to jest naprawdę...
Czyli tak jakbyście z kopalni wyszli pewnie. Jeszcze z tymi czołówkami?
Tak. Nie czarni, tylko bardziej brązowi.
Brązowi.
Tak, w takim, nie wiem jak to nawet nazwać, ił taki to jest. Strasznie czasami lepiący.
Glina.
Więc, glina taka, tak. Więc to sprać nawet idzie czasami bardzo trudno, więc trzeba te często sprzęty zmienić.
Ja w poprzedniej części zapytałam Franka, co mu się najbardziej podoba, ale co tobie się, Łukasz, najbardziej podoba właśnie w zwiedzaniu tych
jaskiń? Ja się ze mną nigdy nie zgadza, bo ja mu zawsze mówiłem tak, że mnie się podoba to w jaskiniach, że dzięki nim poznałem kawał dzikiej Polski. Ponieważ one są tak pochowane w takich miejscach, że w życiu byśmy tam wcześniej się nie wybrali. A szukając tych jaskiń natrafiamy na ciekawe inne rzeczy. To jakiś opuszczony stary cmentarz, to jakieś ruiny.
To jakieś skały ogromne.
To jakaś skała, która też nie jest przy szlaku. Więc to jest jakby dla mnie największa frajda.
Czyli paradoksalnie zwiedzając podziemia odkryłeś, co jest na ziemi.
Dokładnie tak. I samo wyszukiwanie tych jaskiń, czyli właśnie forma spaceru. Jesteśmy, chodzimy... To góra, to dół, prawda? I to jest cała frajda, że i na świeżym powietrzu, i potem jeszcze dochodzi do tego ta jaskinia, gdzie największą nagrodą jest, jak odkryje się salę, w której są piękne, niezniszczone stalaktyty, nacieki.
Albo gdzie nikogo nie było.
Albo być może gdzie nikogo nie było, właśnie. Bo to tak, jak się nam uda taką dziurę czasami znaleźć, to jest to bardzo prawdopodobne, że tam nikt wcześniej przed nami nie był, więc... Jak to syn mówi, Ziemia jest mniej eksplorowana niż nawet Księżyc, więc więcej do odkrycia.
Jest bardziej jest nawet zeksplorowany jakby ogólnie, jakby to powiedzieć, wszechświat niż podziemia planety naszej.
No dokładnie, no tak.
Słuchajcie, będąc w jaskini można zobaczyć właśnie, jak wygląda najprawdziwsza ciemność, nieskalana żadnym źródłem światła. Niedawno właśnie sama, po raz pierwszy jak już rozmawialiśmy, doświadczyłam tego, byłam w jaskini mylnej i jak piszą jednej z najciekawszych udostępnionych turystom jaskiń w Tatrach, i to było niezwykłe uczucie, gdy na moment zgasiło się latarki i czołówki. Zrobiliśmy sobie taki eksperyment, że po prostu w trakcie eksploracji tej przejścia tej jaskini poprosiłam o to, żebyśmy wyłączyli latarki. Słuchajcie, ja pierwszy raz zobaczyłam ciemność. Ta ciemność to jest aż materialna, ona jest aż gęsta. Mhm. To jest niezwykłe. Tego się nie da doświadczyć, nawet będąc w najbardziej odległym zakątku świata.
Nie, nie da się. Jeszcze mogłaś doświadczyć, ale to nie w tej jaskini zupełnej ciszy.
Tak,
ale
tak.
To akurat nie w mylne, chyba że poza sezonem trafisz w taki moment, że nikogo nie będzie.
Ja tam byłam i byliśmy tam, jak nikogo nie było. Rzeczywiście byliśmy chyba jedynymi turystami, którzy tam weszli, więc... Ale słyszałam nietoperze, który zresztą przeleciał koło mnie.
To też fajne uczucie, prawda? Nietoperz taki przelatujący.
I
nic ci nie zrobił, prawda?
Nie.
Bo może masz takie długie włosy.
Bo nie, ja byłam tak samo przygotowana,
ale
wszystko
pospinane.
Ale
się nigdy nie skręcają, to jest mit.
Tak, to jest mit.
Zawsze przeleci i nic ci nie zrobi. Nawet śnie nie musi.
Echolokacje
tak się porozumiewają.
Nie ma, bo tak się przyjęło, że nietoperz się wkręci, pogryzie. Nie, nie ma takiej opcji.
Ale robiliście sobie też takie eksperymenty, że gasiliście na moment światło i właśnie
daliście... Tak. Robiliśmy sobie takie eksperymenty. To jest niesamowite.
Niesamowite.
A niesamowite jest potem wyjść na zewnątrz tej jaskini.
I zobaczyć to światło w tunelu.
Tak.
W tej sytuacji idziemy do światła w tunelu.
To jest niesamowite jaskini.
Ale jak najszybciej chce się przywrócić to światło, bo w pewnym momencie zaczyna ogarniać się człowieka taki niepokój po prostu. Niepokój
No zmysły zaczynają się inne wyostrzać, tak, prawda? W związku z tym i błędnik może zacząć troszeczkę wariować.
No i wtedy uszy jakby na każdy tak naprawdę więc dźwięk.
Dźwięk jesteśmy bardziej wyczuleni, no tak, tak jak osoby niewidome po prostu.
Dokładnie tak, no wtedy się zupełnie to inaczej kształtuje. To jest niesamowite. Nie, no taki test jest fajny na 30 sekund. To, o, tak, tak sobie gdzieś tak, sobie siąść, tak. Spocząć, pomyśleć, posłuchać bicia serca, ale potem jednak włączyć.
Szybko tą, paranoja się tak włącza w głowie. To fakt. A która z jaskiń do tej pory okazała się dla was największym wyzwaniem?
Jaskinia Twardowskiego. System już teraz tak naprawdę.
Najfajniejsza chyba jaskinia, do której wracamy regularnie co miesiąc, choć ja jej nie lubię, bo ona jest właśnie taka błotnista. I zawsze jest kłopot, że musimy do właściwie centrum Krakowa. To jest niesamowite. To jest krakowski Zakrzówek, niedaleko Tyńca, gdzie przebiega obok droga nad Wisłą, gdzie jeżdżą autobusy, jest jednostka wojskowa i my z tej jaskini wychodząc zawsze na brązowo wśród tych ludzi musimy przed autem przebierać się, ale to jest fantastyczny system jaskiniowy, który za każdym razem jak przyjdzie...
Jest dłuższy. Coś nowego wynotkiwamy.
Kolejnym razem, o popatrz, tam jest jakaś szczelina, chyba jej nigdy nie widzieliśmy. Chlas. I faktycznie, tam się otwierają jakieś korytarze. Ona ma ponad pół kilometra.
Jest nawet więcej. Już pół
nawet
kilometra,
więcej, bo tam
nie.
Też kopali. I ta jaskinia za każdym razem
zaskakuje
nas czymś nowym.
Ale na czym polega jej ekstremalność? Ta właśnie, że jest nieodgadnie...
Ciasność, głównie ciasność.
Tak. Tam są bardzo ciasne labirynty. Natomiast jest to jaskinia o tyle fajna, że ona jest dla każdego, bo główny ciąg, ta pierwsza sala, można do niej wejść, to jest prawie jak hangar.
A tam jest szlak wyznaczony? No bo w Mylnej jak byłam, no to był szlak. Więc
nie, jeżeli... szlaku nie ma. Natomiast ona jest zaraz przy ścieżce spacerowej, przy murze jednostki wojskowej, więc często tam ludzie spacerują, czy to z psami, czy i dużo ludzi tam zagląda. Ona jest znana w Krakowie, bardzo, bardzo znana jaskinia. Natomiast tam, gdzie my się już zapuszczamy, no to nieliczni. No to już tacy zapaleńcy.
No właśnie, no ale jeszcze podrążę ten temat, no bo jak nie ma szlaku, jak wy podążacie? Jakby chodzicie, żeby się nie zgubić? A może
to
już
się... jest najciekawsze.
To jest, no tam akurat w jaskini Twardowskiego ona ma tyle różnych skomplikowanych ciągów, to na planie jest fantastycznie pokazane. To jest taki...
Taka sieć pewnie.
Plan już jest od dawna nieaktualny.
Tak, plan jest nieaktualny, bo no, cały czas tam się dzieje. Ale jak sobie dajemy radę? Bo każdy korytarz jakąś ma tam na przykład nazwę. Sala z belkami, czy sala z tabliczką,
większość.
Czy na przykład meandrująca rura piaskowa. To też jest piękne nazewnictwo, bo ktoś, kto odkrywa jaskinię, potem może oczywiście ją nazwać. Prawda?
Właśnie.
Może te wszystkie sale też nadać im nazwę korytarze. Ale jeżeli chodzi o to, jak my się tam poruszamy, to zapamiętujemy. Tu syn jest zdecydowanie lepszy w orientacji. Ja go dlatego też biorę, bo ja bym się w lesie każdym zgubił. Jeżdżąc na grzyby potrafiłem wyjść 5 kilometrów gdzie indziej. Natomiast on jest bezbłędny przede wszystkim. Wie, że tu w lewo, to tu w prawo.
Taki podręczny GPS.
Tak. Czasami bierzemy krebę w jakichś trudniejszych jaskiniach, znaczymy sobie, tak na wypadek wszelkich Beskidzkich. Ale do tej pory, prawda, też...
Nie zgubiliście
nie
się.
Nie zgubiliśmy się. Jakoś tak to nam wszystko sprytnie wychodzi, że wychodzimy zawsze...
Cali,
tak. Cali brudni.
W wyprostowanej pozycji, tak.
Jest.
W studiu Radia Lublin gościmy grotołazów spod Krakowa. Łukasz i jego 10-letni syn Franek mają na swoim koncie już 350 jaskiń, ale ich celem jest, jak sami mówią... 1000 dziur w jak najkrótszym czasie. Projekt ambitny i dlatego właśnie nas interesuje. Wracamy po przerwie.